Niech Pan obdarzy spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ain Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej na spokojniej. Zapraszam na wieczorne spotkanie z Biblią, z Pismem Świętym. W naszej parafii przeżywamy rekolekcje od wczoraj. I chociaż zawsze są pewne trudności techniczne, problemy, zawsze coś się popsuje, nie na czas się uruchomi, więc tak to bywa. Kiedy przychodzą rekolekcje, zawsze coś ze sprzętem się dzieje, ale mam nadzieję, że nam się to uda wreszcie opanować. Mamy sporo tego słowa i do tego słuchania rekolekcji zapraszam, ale tradycyjnie w ten poniedziałkowy wieczór zapraszam na pochylenie się nad słowem, które słyszeliśmy wczoraj do poszczególnych czytań. Krótki komentarz. Pierwsze czytanie było z księgi Samuela, z pierwszej księgi Samuela, gdzie Pan rzekł do Samuela: napełnij oliwą twój róg i idź, posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i zapowiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I po kolei 7 swoich synów Jesse przedstawił. Wreszcie Samuel pyta: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział, aby po niego posłać. Kiedy go przyprowadzono, był on rudy, miał piękne oczy, pociągający wygląd. I Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Samuel, mimo że przeżył już u boku Pana wiele lat, wciąż uczy się jego sposobu patrzenia. Z początku jego wzrok pada na najstarszego i najsilniejszego Eliaba, który był wysoki i krzepki. Pierwszy namaszczony przez Samuela. Pierwszego, którego chciał namaścić, bo pierwszy, który był namaszczony przez Samuela, to był Saul i był też podobny. Samuel początkowo stosuje zatem to samo dawne kryterium, że tak jak wtedy Saul był wysokiego i dorodnego wzrostu, jak mówi Słowo Boże, to tak teraz w taki sam sposób patrzy na tego najsilniejszego Eliaba, syna Jessego. Ale Bóg koryguje jego wzrok. Mówi: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost. Boży wzrok patrzy na to, czego nie dostrzegają ludzkie oczy, patrzy na serce. Bóg, a za nim ostatecznie Samuel, wybiera najmłodszego, pozostawionego w cieniu, różnego od braci Dawida. Podobna scena jest w Księdze Rodzaju, kiedy Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu, Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. I to właśnie Jakuba Bóg wybrał. Pan Bóg ma słabość do takich niedocenianych oryginałów z charakterem. Duch, który zstępuje na Dawida, uzdolni go do podjęcia Bożej misji. Pan wykorzysta także jego naturalne cechy, jego spryt, odwagę, które pomogły mu przetrwać wśród licznych braci i pomogą radzić sobie z wrogami. Można powiedzieć, że ten najmłodszy, właśnie Dawid, z wielodzietnej rodziny, gdzieś tam niedoceniony, ostatni, ale też, który musiał się zmagać, żeby jakoś istnieć tam w tej rodzinie, jakoś mieć to swoje miejsce. Pan Bóg to wszystko też wykorzystał, cały jego spryt, i poprowadził go, że Dawid staje się tym mądrym, sprytnym, odważnym królem, potężnym, który jednoczy państwo, który buduje właściwie Królestwo Izraela. Pan Bóg inaczej patrzy, patrzy na serce i On wybiera tak, jak chce i kogo chce do różnych misji, do różnych posług. I czasem może patrzymy na siebie z jakimś takim niedowierzaniem, że Pan Bóg wybrał mnie do takiej czy innej misji, że jesteś żoną, matką, mężem, ojcem, odpowiedzialnym za innych ludzi, czy pełnisz taką czy inną funkcję, czy właśnie jako prezbiter, czy proboszcz. Każdy w pewnym momencie, myślę, że widząc siebie postawionego w danej sytuacji, takiej odpowiedzialnej, trudnej, wątpi, czy rzeczywiście ja się do tego nadaję. Ale Bóg patrzy na serce i nie zostawia Dawida, pomaga mu, prowadzi go, mimo jego różnych zmagań, trudności czy niewierności i konkretnych grzechów. Pan Bóg jest wierny. To zapowiedź tej darmowości łaski, że Bóg wybiera, kogo chce i jak chce, ale jednocześnie właśnie, żebyśmy strzegli się też tego łatwego przekonania, że wiemy o drugim wszystko, że kto do czego powinien się nadawać, bo Pan Bóg patrzy inaczej. Pan Bóg patrzy na serce. Nie patrz na tego wysokiego, dorodnego, bo Bóg upodobał sobie w tym momencie kogoś innego. Właśnie Dawida. Zatrzymajmy się chwilkę i zaraz wrócimy do drugiego czytania z listu do Efezjan.
Jest taki balsam, jest przedziwny lek, co koi bólem, leczy duszy trąd. On goi rany, które zadał grzech. Ten balsam spływa z Jezusowych rąk. Chcę, Jezu, dotknąć Twoich świętych rąk. Znik za mój grzech, spływały krople krwi. Ty, któryś za mnie cierpiał tyle mąk, zrozumiesz ból mój i pomożesz mi. Chcę, Jezu, dotknąć Twoich świętych rąk. Z nich za mój grzech spływały krople krwi. Ty, któryś za mnie cierpiał tyle mąk, zrozumiesz ból mój i pomożesz mi. Ten balsam stłumi każdy serca jęk, uśmierzy ból, osuszy gorzkie łzy. Rozjaśni noc, wypłoszy serca lęk. O, przyjmij z Jego rąk ten lek i Ty. Chcę, Jezu, dotknąć Twoich świętych rąk. Z nich za mój grzech spływały krople krwi. Ty, któryś za mnie cierpiał tyle mąk, zrozumiesz ból mój i pomożesz mi. Chcę, Jezu, dotknąć Twoich świętych rąk. Z nich za mój grzech spływały krople krwi. Ty, który za mnie cierpiał tyle mok, zrozumiesz ból mój i pomożesz mi. I ja znalazłem ten cudowny lek, ten wonny balsam, ten odżywczy zdrój. On zmienił wnet mojego życia bieg, wyleczył mnie, a teraz Jezus mój. Chcę, Jezus, dotknąć Twoich świętych ran, z nich za mój grzech spływały krople krwi. Ty, któryś za mnie cierpiał tyle mąk, zrozumiesz ból mój i pomożesz mi. Chcę, Jezu, dotknąć Twoich świętych rąk, z nich za mój grzech spływały krople krwi. Ty, który za mnie cierpiał tyle mąk, zrozumiesz ból mój i pomożesz mi. Zrozumiesz ból mój i pomożesz mi.
W tym czytaniu w liście do Efezjan usłyszymy o rozróżnieniu na synów światła i ciemności. Ten temat bardzo mocno będzie tutaj wyeksponowany. Za chwilę posłuchamy tego tekstu, a potem spróbujemy go skomentować. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu. Bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Rozróżnienie na synów światła i ciemności pojawia się we współczesnej Pawłowi teologii takiej wspólnoty z Qumran, która żyła na pustyni judzkiej, niedaleko w sumie Jerozolimy, uciekając właściwie od tego przepychu kultu świątynnego, żyjąc tam bardzo skromnie, ubogo. Według tej wspólnoty Qumrańczyków, którą też w sumie niedawno odkryto, i ich pisma i zwoje, które też przepisywali, na których przepisywali też Pismo Święte. Dzięki temu mamy ten wgląd w bardzo te stare, starożytne odpisy tekstów biblijnych. Według tej wspólnoty Bóg predestynuje jednych do bycia synami światła, drugich do ciemności. To znaczy, że człowiek już ma wyznaczone, czy będzie właśnie żył w światłości, czy w ciemności, czy będzie tym synem światła, czy ciemności. Jest taki traktat o dwóch duchach w Qumran. Mowa jest o tym, Bóg umieścił w człowieku dwa duchy, które kierują jego krokami. Ducha prawdy i ducha nieprawości. Można je interpretować jako nasze skłonności moralne. Na duchy te oddziałują byty anielskie i kosmiczne, które autor wymienia dalej. Książę światłości, który panuje nad synami sprawiedliwości, oraz anioł ciemności, panujący nad synami kłamstwa. Anioł ciemności, podobne mu duchy, odpowiada także za zepsucie synów sprawiedliwości, ich utrapienia i upadki. Duch prawdy lub światłości, o którym była mowa, rozjaśnia drogę człowieka, prostuje jego ścieżki, czyniąc je sprawiedliwymi i wpajając ludziom szacunek wobec Bożych przykazań. Odpowiada on za cnoty człowieka. Do ducha kłamstwa i ciemności należą z kolei wszystkie wady. Według tych dwóch duchów Bóg miał podzielić ludzkość na dwie różne części, równe, między którymi zioni nienawiść, ustanowił czas sądu, kary dla niesprawiedliwych i zwycięstwa prawdy. Jak opisują tą sytuację, tą historię Kumrańczyków ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Jutro niedziela, odpocznij ze słowem. Według Kumrańczyków człowiek pozostaje rozdarty między skłonnością do zła i dobra, między aniołami światła i ciemności, często wybierając zło. Tylko w czasie ostatecznym Bóg uwolni go od tego rozdarcia, posyłając swojego ducha i wyrywając z ludzkiego wnętrza ducha kłamstwa. Według Pawła nie ma w nas takiego fatalnego rozdarcia i wydania na pastwę ducha kłamstwa. Chrystus przeniósł wszystkich w sferę światłości. Pozostanie w niej zależy już jednak od samych wierzących. W Chrystusie mamy łaskę, mamy przebaczenie grzechu, mamy odkupienie. Ale żeby pozostać pod wpływem Chrystusa, w sensie być Jego uczniem, słuchać Go, wypełniać to, do czego nas zaprasza, zależy już od nas. Ostatnie zdanie, zbudź się, który śpisz i powstań z martwych, to fragment starego hymnu chrześcijańskiego, którym być może towarzyszył liturgii chrzcielnej. Wezwanie to jest zachętą do porzucenia dawnego życia w grzechu, aby zajaśniała w nas światłość Chrystusa. Różnica polega na tym, że Paweł podkreśla, że mamy wolność i że już Chrystus wyswobodził nas ku wolności, że jeśli przyjmujemy wiarę w Chrystusa, idziemy za Nim, On uwalnia nas od zła, daje nam światło, jesteśmy w światłości, daje nam też narzędzia do tego, żeby żyć w świetle, w sensie wypełniać wolę Bożą, być w tym, co jest dobre. To jest Słowo Boże, to jest modlitwa, to jest słuchanie tego, co Pan Bóg mówi. To są sakramenty święte, to są ten czas choćby rekolekcje teraz pewnego stawania w obliczu Słowa Bożego. Pewne pytanie siebie, w jakim miejscu jestem. Tak jak dzisiaj rekolekcjonista zapraszał nas, byśmy zobaczyli, jakie są te owoce w naszym życiu, o których mówi święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale. Czy są owoce Ducha Świętego, miłość, radość, cierpliwość, opanowanie i tak dalej? Czy też są w nas te owoce złego? Pożądliwość, spór, nienawiść, zawiść i tak dalej. Pan Bóg pomaga nam, wydobywa nas z ciemności do światła. W chrzcie otrzymaliśmy łaskę wiary, nadziei, miłości. Potrzebujemy jednak trwać i rozwijać ten dar. Przez grzech na nowo wchodzimy w przestrzeń ciemności. Nie mamy często rozeznania albo bronimy się, nie wierząc, że Bóg dalej nas kocha mimo naszych grzechów i próbujemy usprawiedliwiać te nasze grzechy. Ale jeśli zbliżamy się do Chrystusa, On nie tylko przebacza nam, ale uzdalnia też do tego, żeby żyć w światłości. Nikt z nas nie jest zdeterminowany przez jakieś zewnętrzne czy okoliczności, czy jakieś władze, czy duchy. Mamy wybór. To jest dobra nowina, jaką głosi chrześcijaństwo, że do wolności wyprowadził nas Chrystus, ale święty Paweł będzie też podkreślał, tylko nie bierzcie tej wolności jako okazji do hołdowania ciała, w sensie do tego, żeby żyć nie jak synowie światłości, nie jak dzieci Boże, nie jak ci, którzy idą za Chrystusem, ale jak ci, którzy łamią przykazania, niszczą innych czy drugiego, żyjąc według tylko własnego pomysłu i tylko dla siebie. Potrzebujemy otwierania naszych oczu przez Pana i za chwilę o tym usłyszymy w Ewangelii według świętego Jana, kiedy otwiera oczy niewidomemu.
Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci, zostają oczyszczeni, głosi słyszą, zmarli wstają, ubogim Ewangelię głoszą.
Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą, zmarli wstają, ubogim Ewangelię głoszą.
Zostają oczyszczeni, głusi słyszą, zmarli wstają, ubogim Ewangelię głoszą. Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, zmarli wstają, ubogim Ewangelię głoszą.
Na Ewangelii według świętego Jana, rozdział 9, to uzdrowienie oczu, to niewidomy od urodzenia otrzymuje wzrok. Jezus przymywa jego oczy wodą. Woda życia pozwala widzieć. Ciemność staje się światłem. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Jezus zaprzecza tej żelaznej logice odpłatności, której trzymają się uczniowie, że choroba niewidomego na pewno jest karą za postępowanie jego czy innych. Jezus podkreśla, że nie jest karą za grzech, ale jest okazją do objawienia się Bożej chwały. Jezus objawi się w niej jako światło świata. I nakłada ślinę z błotem na jego oczy. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego, idź obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Można powiedzieć, że w pierwszym odczuciu mógł się poczuć upokorzony. Nie dość, że jest niewidomy, to jeszcze pobrudzony, jeszcze opluty. Ale to sprawia, że idzie, żeby się obmyć. Tak jest też często z nami, że może przyzwyczailiśmy się też do pewnej niewiedzy czy niewidzenia pewnych rzeczy. I Pan Bóg przez pewne doświadczenie trudne, kiedy jest nam niewygodnie, kiedy aż szczypie w oczy, kiedy coś nas przyciska, zaczynamy szukać u Niego ratunku, zaczynamy też słuchać Jego głosu. On mówi, idź do sadzawki. To oczywiście też zapowiedź sadzawki chrzcielnej, że tam jest to miejsce, gdzie Bóg obmywa nas z grzechu, ale też otwiera nam oczy, w sensie daj nam spojrzeć, zobacz, ile rzeczy złych robisz, jak wiele osób gdzieś płacze przez ciebie, jak twoje zachowanie niszczy innych. Otwórz oczy, zobacz. Nie jesteś taki wspaniały, jak ci się wydaje. Ale żeby też to odkrywać, tę prawdę o sobie, potrzebujemy czasem tego trudnego doświadczenia, pewnego wydarzenia, cierpienia, zmagania, trudności, przeciwstawienia się kogoś. Niektórzy mówią, że to właśnie ta ślina nałożona na błoto, to jakby nowe stworzenie, że Pan Bóg daje słowo na wydarzenie, które przychodzi, cierpienia, trudności, dlaczego mnie to spotyka i to sprawia, że mogę wtedy otworzyć się na to, co mówi Pan Bóg. Popatrzcie, ilu ludzi też nawraca się, czy w szpitalu, czy w więzieniu, czy w momentach trudnych mówimy, jak trwoga to do Boga, bo jakoś naturalnie te trudności sprawiają, że szukamy Pana Boga. Niektórzy w takich trudnościach Boga wręcz przeklinają, czy od Niego odchodzą, ale niektórzy właśnie przez takie trudne doświadczenia, przez to błoto nałożone na oczy, jak słyszymy tutaj, do Pana Boga wraca. Dalej Ewangelia mówi, w tym zamieszaniu sąsiedzi odkrywają, że niewidomy żebrak widzi. On sam opowiada historię cudu. Stwierdza, że to uczynił mu człowiek zwany Jezusem. Nie wie, gdzie on jest. Ale cud wydarzył się w szabat, więc faryzeusze prowadzą dochodzenie, są podzieleni. Czy człowiek może, który pochodzi od Boga, łamać szabat, ale z drugiej strony, czy może uzdrawiać, przywracać wzrok człowiekowi niewidomemu od urodzenia. Wreszcie szukają tego człowieka, niech zezna, co się wydarzyło. Wreszcie uzdrowiony, kiedy mówi, że nie wiem, czy on jest od Boga, czy nie jest od Boga, ale uzdrowił mnie. Poszedłem, obmyłem się i przejrzałem. Gdzie on jest teraz, pytają. Nie wiem. I dalej pytają, jak to się stało? Powiedz jeszcze raz. No, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. No, ale czy on jest od Boga? Powstaje rozłam. Co ty o nim myślisz? Wreszcie pytają. On mówi, to prorok. Ale Żydzi nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał. Wręcz przywołali rodziców, pytają, czy rzeczywiście wasz syn był niewidomy? Rodzice też bronią się, boją się powiedzieć. Mówi, no był niewidomy, ale w jaki sposób teraz widzi? No nie wiemy, ma swoje lata, niech mówi. Zapytajcie go sami. Bojąc się faryzeuszów, Żydów, bo postanowili Żydzi, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. I dlatego rodzice mówią, ma swoje lata, samego go zapytajcie. I znowu go pytają, wołają i zaklinają, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. No i tutaj padają te słowa, bardzo piękne, ale trudne. człowieka, który spotkał Chrystusa. Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Znowu natarczywie, bo cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Po raz kolejny. Wreszcie chyba trochę zirytowany ten człowiek, który doświadcza spotkania z Chrystusem, tej wolności, radości, że może widzieć, mówi, już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? No i się zaczyna teraz. Rzucają obelgi, wyzywają go. Ty jesteś, sam jesteś jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. O nim nic nie wiemy. Ale ten człowiek ma dużą odwagę. Po tym spotkaniu z Chrystusem, po tym uzdrowieniu, jaki przeżył, mówi odważnie do faryzeuszów. W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. No, takie słowa nie podobają się faryzeuszom. Są oburzeni, że jakiś prostak będzie ich pouczał. I mówią wtedy, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz. I wyrzucają go. Jezus usłyszał, że go wyrzucili precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy grzech, wasz trwa nadal. Ten moment połowy Wielkiego Postu, kiedy przychodzi ta Ewangelia i są rekolekcje, ta Ewangelia jest też o nas, którzy często możemy być przekonani, że my wiemy lepiej, widzimy, dobrze znamy Pana Boga, wiemy, jak się nawracać. Łatwo patrzymy z góry na innych. A Jezus mówi, przyszedłem otworzyć oczy niewidomym, żeby przeprowadzić sąd, by ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którym się wydaje, że widzą, stali się niewidomymi. Na koniec całej tej historii, niewidomy wyznaje wiarę w Chrystusa. Bo kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Mówi Jezus o sobie. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Bóg otwiera oczy. Najpierw w tych czytaniach słyszymy, jak koryguje wzrok Samuela. Jak prorok najpierw patrzy ludzkim wzrokiem, by w końcu widząc, jak Bóg dostrzec Dawida. W Ewangelii niewidomy od urodzenia zaczyna widzieć. Opis tego cudu to zaledwie dwa zdania. Cały, przyznajmy, długi fragment Ewangelii mówi o czymś więcej, o niezwykłym procesie, jaki dokonał się w jego życiu i może dokonać się w każdym z nas. O tym przechodzeniu z ciemności do światła. Niewidomy to każdy, kto widzi po ludzku. Przecież faryzeuszów, nie mających zapewne problemów ze wzrokiem, Jezus nazywa ślepymi. Jeszcze jeden szczegół. Nawet po uzdrowieniu święty Jan nazywa człowieka niewidomym. Dlaczego? Bo niewidomy od urodzenia zaczyna widzieć wtedy, gdy mówi swoje ostatnie dwa słowa w Ewangelii. Wierzę, Panie. Wiara otwiera oczy na miłość Boga, na naszą grzeszność, ale też na to działanie Boga, który nie zostawia nas samych i uzdalnia do tego, żeby iść, pełnić wolę Bożą, kochać, przebaczać, też naprawiać krzywdy, zadośćczynić. To przecież czas Wielkiego Postu. Oby Pan Bóg otwierał nam oczy na Jego wolę, byśmy patrzyli Jego oczami też na drugiego, z całą cierpliwością i miłością byśmy widzieli, kiedy mieć tą cierpliwość, a kiedy w zdecydowany sposób reagować jak Chrystus. Zapraszam na ten czas rekolekcji. Będziemy je transmitować przez te 3 dni. Jeszcze dzisiaj o 18:00. I jutro o 7:00, 11:00 i 18:00 aż do środy. Zapraszam też na te poniedziałkowe spotkania wieczorne z Pismem Świętym, z Biblią. Na ten czas Wielkiego Postu już ostatnich tygodni, ale też ten czas rekolekcji z serca wszystkim błogosławię, wszystkim radiosłuchaczom Radia Ein Karim w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Tańcz z radością, On uwolnił Cię. Oddaj chwałę swemu Bogu, On pokonał śmierć. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, i nie brak mi niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, i nie brak mi niczego. Posłał Syna, by nas zbawić i wykupić nas. Nie zostawił sierotami, swego Ducha dał. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, i nie brak mi niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, i nie brak mi niczego. Do wspólnoty swoich braci On zaprasza Cię, by w radości i jedności nam objawić się. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, i nie brak mi niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.